Gość dnia.
Dzień dobry, dzień dobry. Jak codziennie gość dnia, Tomasz Gorczyca, witam serdecznie. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie, no właśnie, tutaj szukałem określenia i szalona dusza, może wolny duch, to będą dobre określenia dla naszego gościa. Dominika Żółtańska jest dzisiaj z nami. Cześć Dominika.
U mnie powiedziane, ale cześć.
Dominika, szukałem tego określenia, bo podróżnik to może zbyt wiele, ale jesteś osobą, która przeżywa w swoim życiu naprawdę nietypowe przygody, dlatego właśnie dzisiaj się widzimy, bo między innymi wyjechałaś na misję.
Tak, zdarzyło mi się raz.
Do jakiego kraju wyjechałaś?
Byłam w Zambii na takim 3-miesięcznym wolontariacie misyjnym.
I jak to się stało, że w ogóle usłyszałaś o misjach, że zdecydowałaś się na taki wyjazd?
Wiesz co, ogólnie to, że tak powiedzieć, w moim sercu, to w sumie od zawsze gdzieś to tam się kołotało, bo jak byłam malutka, to zawsze mówiłam rodzicom, że otworzę przedszkole dla murzynków. Nie wiedzieć dlaczego, ale właśnie potem, no to tak gdzieś tam z tyłu głowy było i potem poszłam do liceum. Też jakby wzięłam udział w wieczorach chwały i tak dalej na płockiej Stanisławówce, tam też zaangażowałam się we wspólnotę i poznałam dziewczynę, która gdzieś tam między słowami okazało się, że ona była na wolontariacie misyjnym i wyjechała właśnie od Salezjanów. I wtedy to takie stało się dla mnie dużo bardziej realne, że w sumie okej, no skoro dziewczyna, którą znam, z którą chodzę do kościoła, gdzieś tam widujemy się na spotkaniach, była, przyjechała, wszystko jest okej, to czemu ja bym miała nie pojechać? I też właśnie ona wtedy mi dużo podpowiedziała, jak wygląda formacja u Salezjanów, gdzie się odezwać, bo właśnie w Warszawie jest ośrodek misyjny. No i po prostu zadzwoniłam, czy mogę przyjechać na pierwsze spotkanie formacyjne. Wtedy pamiętam, że to był marzec, a formacja u Salezjanów trwa rok. Przyjeżdża się na pierwsze spotkanie we wrześniu. I pamiętam, że wtedy mi odmówili, że jakby no przyjazd w trakcie formacji, gdzie oni za chwilę już wyjeżdżają, nie ma sensu, ale że zapraszają od września. No i wiadomo, nie odpuściłam. Gdzieś tam potem dzwoniłam jeszcze w sierpniu, czy mogę przyjechać. I też trochę był taki mały problem, bo ja wtedy miałam 18 lat, skończone już chyba. Tak, 18 lat. No i na misję można wyjechać, mając już 18 lat na krótki termin. Ale właśnie pamiętam, że wtedy specjalnie ksiądz Tomek, który wtedy prowadził formację, dzwonił do mnie, tak ze mną troszeczkę rozmawiał, też może, żeby tak wyczuć, no jakim, czy jestem jakby wystarczająco dojrzała, może, nie wiem sama. Ale pamiętam, że zgodził się wtedy, żebym przyjechała na to pierwsze spotkanie, że zobaczymy. No i wtedy byłam przeszczęśliwa i tak się zaczęło.
No właśnie, to od razu zahaczyliśmy ten trudny temat misji, bo to nie jest tak po prostu, że możesz sobie stwierdzić, że jadę na misję, jadę pomagać ludziom, jadę na super przygodę, wsiadasz w samolot i lecisz do Zambii, tylko jest cała ta formacja właśnie, ta nauka. Jak to wygląda, jak wygląda cały proces?
Może gdzieś tak jest, że można iść, pojechać od razu, tego nie wiem, bo właśnie no, u Salezjanów jest tak, że formacja trwa rok, przyjeżdża się we wrześniu, spotkania trwają, jeżeli nic się nie zmieniło, tak było jak ja wyjeżdżałam, spotkania były raz w miesiącu i to był weekend, przyjeżdżaliśmy właśnie i no tam zazwyczaj w piątek zaczynało się, czy na przykład jakimś różańcem, czy w zależności w październiku zawsze to był różaniec, czy ogólnie modlitwą, wiadomo, kolacja, jakaś integracja, później też w sobotę, w dużej mierze te weekendy w ogóle wyglądały tak, że przyjeżdżali wolontariusze, którzy już byli na wolontariacie misyjnym, czy to na krótko, czy na długoterminowym i oni nam opowiadali, jak to było, opowiadali nam, na jakiej placówce byli, to też było fajne już w momencie tak powiedzmy w maju, gdzie już każdy z nas wiedział, czy jedzie, czy nie jedzie, wiedział, gdzie jedzie, jeżeli jechał. I fajnie było, jeżeli właśnie ci wolontariusze opowiadali i chyba u mnie tak było, że ja się dowiedziałam, że jadę do Zambii, do miejscowości Kasama i dziewczyny jakby w momencie, kiedy ja już wiedziałam, to dziewczyny opowiadały o tym, jak tam było. Więc ja już słuchałam tej relacji ich z takim raczej, znaczy z takim z tyłu głowy, że ja tam jadę, mogę mieć podobne obowiązki, może być podobnie, spotkam te same siostry, bo akurat to były siostry zakony tam, gdzie ja jechałam. No ale to już jest maj, więc tak jakby to już jest bardzo blisko wyjazdu, bo zazwyczaj wyjeżdża się, no ja wyjechałam w lipcu i zazwyczaj wyjeżdża się na wakacje, krótki termin, długi termin na rok, zazwyczaj wyjeżdżają we wrześniu, no a jeszcze po drodze, chyba w lutym około, mamy testy psychologiczne. Więc to też jest tak, że śmiejemy się, czy te testy przejdziemy, czy nie przejdziemy, ale no na mojej formacji pamiętam, że był to taki dosyć stresujący moment i było, nas było dużo w ogóle wtedy i tak była taka długa kolejka, na początku w ogóle robiliśmy na komputerach takie testy, bardzo długo to trwało, potem jeszcze było wypełnienie takiej ankiety, gdzie też pisało się trochę o w ogóle o rodzicach, pamiętam też, że trzeba było coś napisać, znaczy tam były konkretne pytania i potem szliśmy, każdy miał takie indywidualne spotkanie z tym panem psychologiem, no i on nam mówił, czy jakby z tych testów i z tej ankiety i z tej rozmowy, co on uważa, czy on nam daje zielone światło, czy pomarańczowe, bo tak też się zdarzało, czy absolutnie nie jesteś gotowy na to, żeby jechać. I później jeszcze mieliśmy spotkanie z dyrektorem ośrodka, który mi na przykład powiedzieli, że skoro psycholog powiedział, że daje mi zielone światło, oni nie mają żadnych zastrzeżeń i ja mogę jechać. Powiedzieli mi wtedy, z kim jadę, bo wyjeżdżamy zazwyczaj po dwie osoby, ale były osoby, które pamiętam na przykład, no psycholog powiedział, że absolutnie w tym momencie życia nie jest to dobry pomysł i on odradza, a były osoby, które dostały pomarańczowe światło i one same miały gdzieś tam podjąć decyzję, czy ich zdaniem w tym momencie życia są gotowe, chcą spróbować i no i w zależności co dyrektor wtedy jeszcze powiedział na to.
No i jak zareagowała twoja rodzina na to, że wyjeżdżasz do Afryki?
To jest bardzo trudne pytanie, bo oni byli no bardzo na nie. Oni też, mam wrażenie, moi rodzice właśnie, głównie moja mama, ona była przerażona, jak się dowiedziała, że już jadę. Jeszcze zanim dowiedziała się w ogóle, że jadę, to jak powiedziałam, że w ogóle jadę na taką formację, żeby tam się formować, to już wtedy była przeciwko. No ale wiadomo, ja wtedy miałam 18 lat, ja wtedy czułam ogromne powołanie. Ja wtedy byłam w takim okresie właśnie tego największego zakochania się w Panu Bogu i ja czułam bardzo mocno, że to jest coś, co ja od dziecka chcę, coś, co się we mnie kształtowało i coś, co ja rozeznałam i faktycznie jeździłam przez rok rozeznawać, czy to jest na pewno dobry pomysł i nie było potem żadnych przeszkód, więc stwierdziłam, no głupio byłoby w tym momencie już zrezygnować, ale w momencie, kiedy jeździłam na formację, to rodzice jakby byli przeciwko, ale jeszcze nie było takich jawnych oporów, no bo oni chyba też do końca nie brali na poważnie tego, że ja tam jeżdżę i że ja mogę wyjechać. I pamiętam, że później był taki moment chyba właśnie czy w maju, czy w kwietniu, że my się już dowiadywaliśmy, gdzie jedziemy i pamiętam, że absolutnie powiedziałam mamie przez telefon, gdzie jadę, bo mama miała takie, że no dobra, może tam ją wyślą, ale ona jest najmłodsza z formacji, na pewno nie wyślą jej tam do żadnej Afryki, żadnej Ameryki Południowej, a ja najbardziej chciałam do Afryki. Więc to było takie, no pamiętam wtedy nie powiedziałam mamie przez telefon, bo mówię, to się może źle skończyć. I przyjechałam do domu, zrobiłam klimacik, zapaliłam świeczkę, zawołałam babcię, dziadka, mamę. I powiedziałam, że wyjeżdżam do Zambii, no i tylko ja się cieszyłam. Pamiętam, że mama, nie, babcia zapłakana wyszła, dziadek się zdenerwował, coś tam nawet krzyknął. Mama poszła właśnie na górę tam do swojego pokoju, też taka no zła w ogóle była. No ale to wiadomo, to były nerwy, stres. No mówię, ja jak wyjeżdżałam, miałam 19 lat, więc tak teraz jak sobie o tym myślę, jak myślę o moim bracie i że miałby teraz wyjechać młodszym, no to chyba bym w życiu go nie puściła. No ale wtedy ja czułam tak ogromne powołanie, że nic mnie nie mogło zatrzymać i takim momentem, kiedy ja czułam, że mama się już tak przełamała naprawdę, to było właśnie, jak powiedziałam, gdzie jadę. Ona zobaczyła, że to jest na serio, że ja nie żartuję, że już jest to zaplanowane i że ja naprawdę pojadę. To poszłam właśnie do niej na górę, ona była taka smutna i pamiętam, taka zdenerwowana powiedziała i to może chociaż na jakieś szczepionki pojedziemy, żebyś tam zdrowa była. Także wtedy już miałam takie, okej, przyjęła to.
Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Tak.
Więc jest bardzo dużo przeszkód, żeby pojechać na misję. Jest roczna formacja. Niekoniecznie po tej rocznej formacji możesz wyjechać, więc niektórzy mogą to uznać za stracony czas. Przez rok gdzieś chodzić i tak jakby, żeby nie osiągnąć swojego celu. Ale jest jeszcze jeden paradoks tego wszystkiego. Wyjazd na misję, mimo że jedziesz tam pomagać i jesteś ochotnikiem, wiąże się z ogromnymi kosztami dla osoby wyjeżdżającej.
To prawda.
Jak to wygląda?
No generalnie jest tak, że mówię, tak przynajmniej jak ja jechałam, było tak, że tam na miejscu już miałam wszystko zapewnione. Jak już byłam w Kasamie, no to miałam zapewniony i taki domek wolontariusza i tam posiłki miałyśmy, bo my byłyśmy na takiej placówce, gdzie była szkoła z internatem, tak, szkoła z internatem, oratorium i właśnie tam dom sióstr. My mieszkałyśmy w takim domku wolontariusza i na przykład obiady, z tego co pamiętam, miałyśmy z dziewczynkami w internacie i chyba kolacje też. Nie wiem, czy śniadania były we własnym zakresie, bo pamiętam, że tam u nas to był taki moment, że na śniadania chodziłyśmy na przykład do sióstr, jakby do domu, na kolację też, potem był rok szkolny, potem chodziliśmy do dziewczyn do internatu, więc w dużej mierze tam wszystko już było zapewnione. Tam już nie potrzebowałyśmy tak naprawdę zbyt dużo pieniędzy, no ale wiadomo, że zawsze warto coś mieć swojego, żeby w jakiś sposób być niezależnym. Same loty, z tego co pamiętam, kosztowały chyba 4000, tylko że to już było w jedną i w drugą stronę, ale mnie na przykład bardzo dużo kosztowały szczepienia. I teraz jak sobie myślę, to nie wiem, czy robiłabym wszystkie te szczepienia, ale wtedy właśnie mama bardzo się martwiła, no ja też miałam 19 lat, więc tak nie byłam tak zbytnio zorientowana i my po prostu poszłyśmy do lekarza medycyny podróży i powiedziałam, gdzie jadę. Pani sprawdziła, które... Właściwie wtedy żadne szczepienie nie było obowiązkowe do Zambii, bo tam chyba do Zimbabwe jest na żółtą febrę, z tego co pamiętam, ale ja miałam to szczepienie, bo tak rozmawiałyśmy, że różnie tam na miejscu bywa, bo można sobie coś ustalić, ale w Afryce życie toczy się swoim tempem i swoimi zasadami, więc były takie sytuacje, że na przykład wolontariuszki musiały, żeby przedłużyć wizę, musiały na przykład przekroczyć granicę z innym państwem, no i po godzince na przykład wrócić. No i właśnie ta pani mi powiedziała, że no pytanie, czy na przykład, jeżeli będę miała taką sytuację, to czy oni nie zrobią mi wtedy na granicy tej szczepionki, bo żeby wjechać do kraju, trzeba mieć tą szczepionkę akurat do tego, chyba do Zimbabwe to było, nie pamiętam. I zrobiłyśmy na wszelki wypadek i zrobiłyśmy milion innych szczepionek na wściekliznę, na dur brzuszny, bardzo dużo, już nawet nie pamiętam jakich, one miały po kilka dawek, każda dawka kosztowała swoje, więc wydaje mi się, że tam około 2000 to mnie wyszły też same szczepionki. No i wiadomo, też jakieś tam walizki trzeba było mieć porządne, no, także tak w sumie nie wiem, ile mogło to wejść, wydaje mi się, że z 6000 same loty i te szczepienia, no ale to właśnie tak ukrytych kosztów było jeszcze trochę.
Okej, okay, wsiadamy już w samolot, lecimy na twoje misje i powiedz mi, jak wygląda życie codzienne tam. Opisz mi taki typowy dzień na misjach.
Okej, okay, no to nasz taki typowy dzień, bo w pierwszym tygodniu mieszkałyśmy jeszcze w stolicy, bo zagubiły nam się bagaże, to, ale tego nie będę poruszać, już tak powiem, tam już jak byliśmy docelowo w Kasamie, no to my zazwyczaj budziłyśmy się dosyć wcześnie, bo tam chyba na 7 rano była msza u sióstr w kaplicy, a my, no to też jakby był taki zwyczaj z formacji, które dziewczyny właśnie mówiły, nie wiem, czy mogę powiedzieć takie słowa w radiu, ale powiem. Jedna dziewczyna powiedziała właśnie na formacji taką radę od wolontariuszki, ona była przez rok w Kazachstanie i powiedziała, że choćby skały srały, to mamy się modlić i chodzić na mszę. I no, my się do tego stosowałyśmy naprawdę, bo bardzo, znaczy nie wiem, jakby było, gdybyśmy nie chodziły, ale no dużo to ułatwiało, gdzieś tam porządkowało sprawy i dawało takie duchowe wytchnienie i taki spokój w ogóle, więc my zdecydowałyśmy się, że będziemy chodzić codziennie na mszę. Wiadomo, różnie to wychodziły, były dni, kiedy nie udało się pójść, ale zazwyczaj zaczynałyśmy od mszy świętej. No i potem szłyśmy do swojego domku na śniadanie, zjadałyśmy coś tam i w zależności, bo ten okres trzymiesięczny, w którym my byłyśmy, to było tak, że tam był chyba akurat przypadł miesiąc szkoły, miesiąc wakacji, miesiąc szkoły, więc to też się różniło, bo jeżeli była szkoła, no to my chodziłyśmy do takiej wioski Katongo, ona była tam oddalona, nie wiem, czy nie z godzinkę drogi pieszo od naszej Kasamy, no i tam pomagałyśmy, czy te nasze prace nie były jakieś takie zbytnio, nie wiem, takie zjawiskowe czy coś, bo my, pamiętam, pomagałyśmy gdzieś tam przy prowadzeniu lekcji, nie prowadziłyśmy lekcji, bo to też wyszło co innego, umawialiśmy się, że to będą klasa podstawowa 1-3, to była 8 klasa, więc my też nie czułyśmy się na siłach, no ja miałam 19 lat i po angielsku, no, dogadywałyśmy się, ja lubiłam matematykę, ale no nie na tyle, żeby tłumaczyć 8-klasiście matematykę po angielsku i to się tak zderzyłam z tym właśnie, z taką rzeczywistością już w tym wolontariacie, ale przebywałyśmy zazwyczaj do południa w tym Katongo, pomagając tam czy coś posprzątać, czy coś z dzieciakami po prostu porozmawiać. W dużej mierze ta nasza misja to było po prostu obecność i też pokazywanie jakby sobą, jak my żyjemy, takie dawanie takiego świadectwa. Potem wracałyśmy na obiad, później z tego co pamiętam chyba robiłyśmy oratorium, czyli wychodziłyśmy na takie boisko za bramę placówki i tam przychodziły dzieci z wioski i no jakoś tam organizowałyśmy im czas, czy to grałyśmy w jakiegoś kosza, rzucałyśmy frisbee, albo starałyśmy się tam uczyć jakichś tam podstawowych modlitw, czy angielskiego, to tak różnie bywało. Potem szłyśmy na kolację i do internatu do dziewczynek i chyba po kolacji jeszcze był taki czas nauki własnej. Z tego co pamiętam, to też pilnowałyśmy, powiedzmy, dziewczyn w tym czasie, żeby no faktycznie spędzały ten czas nad książkami. No i jeszcze był różaniec o 18:00. No i potem to już do naszego domku trochę odpocząć, gdzieś tam przygotować się na kolejny dzień oratorium, czy właśnie tej szkoły. No i zasłaniamy moskitierę i do spania.
A były jakieś wyjątkowe sytuacje, jakiś wyjątkowy dzień, który wspominasz najbardziej z tych wszystkich?
Dużo było takich dni, bo ja w ogóle się tam zakochałam się w tym pobycie, tam w ogóle w kulturze. Znaczy im dłużej byłam, tym bardziej, wiadomo, dostrzegałam jakieś tam mankamenty, które mi nie odpowiadały, ale ja pamiętam w tamtym czasie w ogóle nie chciałam wracać. Znaczy nie było opcji niewrócenia, więc jakby ja tego nie brałam pod uwagę, ale gdyby tylko była taka możliwość, to prawdopodobnie bym tam została dłużej, bo świetnie się czułam. Czułam się właśnie taka wolna, taka, że naprawdę mogę zrobić co chcę i nie wiem, taki głupi przykład, ale właśnie wstać w środku kolacji w internacie z dziewczynami, stanąć na środku sali i zacząć tańczyć. I nigdy w życiu bym tego nie zrobiła w Polsce. Czasami na imprezie jest ciężko wstać i iść potańczyć tak sobie na początku, jak jeszcze nikt nie tańczy. A tam wiedziałam, że mnie nikt nie wyśmieje, tylko dziewczyny wstaną i zaczną tańczyć ze mną. Także to było coś niesamowitego i wszystkie dni tam były niesamowite. Ale był, pamiętam, jeden taki śmieszny dzień, że to w ogóle był chyba pierwszy nocleg w Kasamie, w tym naszym domku, bo my tam normalnie mieliśmy dostęp do wody, mieliśmy prysznic, mieliśmy własną łazienkę, każda miała swój pokój, kuchnię z takim ala salonikiem, w sensie wiadomo, to było takie, no, w takich warunkach, nie jakieś tam wypasionych, ale w normalnych, takich, że właśnie do życia. I pamiętam, że nie było wody właśnie wtedy. Chciałyśmy się wieczorem wykąpać i nie było wody. Jakby nie leciała w ogóle woda z prysznica, z kranu. No ale że to już było późno, my byliśmy zmęczone, to już nie chodziłyśmy do sióstr, nie robiłyśmy jakiejś tam dramy, że tak powiem. Tylko poszłyśmy spać, już trudno, no umyjemy się kiedy indziej, nie? W końcu jesteśmy, no, w Zambii, to może nikt nie zauważy. I pamiętam, że budzi mnie coś w nocy. Jakoś tak, nie wiem, jakiś hałas z tej łazienki. A jestem ogólnie strasznym cykorem. W ogóle samo to, że właśnie mieliśmy oddzielne pokoje, to na początku było dla mnie problematyczne. I ja tak wstaję tak niepewnie, no bo wiadomo, to już wszystkie horrory po prostu w głowie mi świtają, hałas z łazienki, nie, i w środku nocy. No ale idę i patrzę, a tam się tak leje woda, w ogóle jakiś kurek wypadł z tego prysznica, w ogóle cała łazienka zalana. I ja budzę właśnie tą moją współtowarzyszkę i właśnie tu do niej mówię, że zobacz, co się dzieje, tu trzeba ten ratować. Ona była taka kochana, w ogóle była taka wrażliwa, taka dobra. I ona właśnie tak do mnie na mnie patrzy i mówi, no właśnie to już trochę leci, ale nie chciałam cię budzić, bo coś, bo ty tak spałaś. I pamiętam, że w środku nocy w ogóle była próba ratowania tej łazienki, wymiatania tej, znaczy wychlapywania tej wody gdzieś tam jakimiś szmatkami. W ogóle w tym domku był taki, z tymi warunkami mieszkalnymi był taki hit, bo przed nami byli w ogóle wolontariusze z Niemiec, tam mieszkali. I oni w ogóle jakieś koty sprowadzili do tego domu. Ja w ogóle nie cierpię kotów, naprawdę. Jakoś tak mam, nie wiem, taką odrazę. Moja babcia też miała kota, on mnie zawsze drapał. I jakoś tak nie lubię tych kotów. Dominika uwielbiała. I na przykład właśnie poza sprzątaniem tej łazienki, gdzie woda wybuchła w środku nocy, to jeszcze pamiętam, naszym odkryciem było znalezienie mnóstwa kocich kup pod kuchenką w kuchni. No i sprzątania ich po prostu i od tamtej pory, jak się można domyślić, ja już w ogóle byłam, żeby koty do domu nie miały żadnego wstępu, co spotykało się z wielkim smutkiem mojej współtowarzyszki. Też miała na imię Dominika w ogóle, drugiej Dominiki. No ale jakoś przetrwałyśmy.
Powiedziałaś właśnie, że jesteś dość strachliwą osobą. Czy były momenty, że czułaś się zagrożona w Zambii?
Ja ogólnie w ogóle cały wyjazd, w ogóle przed wyjazdem nie miałam ani chyba jednego, znaczy był jeden taki dzień, gdzie naprawdę miałam bardzo duży lęk, ale tak to przez całą formację, przez wszystko jakby, ja byłam pewna, że chcę jechać, wtedy byłam pewna, że Bóg chce, żebym ja tam pojechała, więc ja nie miałam żadnych obiekcji, po prostu jadę, wypełniam wolę Bożą i niech się dzieje, co się ma dziać. Ale pamiętam jeden dzień przed, no nie wiem, czy to nawet nie był jakiś jeden dzień przed wyjazdem, ja miałam taką noc. Ja w ogóle w moim domu, w swoim pokoju, tak się bałam po prostu, budziłam się z takim przerażeniem. Ja nawet nie wiem, czy ja wtedy zasnęłam. I no, gdy ja już miałam 19 lat, to autentycznie jakby ja wołałam mamę i poszłam i jakby spędziłam noc w pokoju mamy z nią w łóżku, bo tak się bałam i miałam takie, nie wiem, jakieś takie przeświadczenie, że ktoś chce się włamać do naszego domu, że ja słyszę jakieś kroki, że w ogóle, no, że ktoś chce przyjść i mnie skrzywdzić, tak okropnie skrzywdzić. I no i był, ale był taki jeden dzień tylko, taka jedna noc właściwie. I pamiętam, że na misji miałam, na wolontariacie, miałam jedną taką noc, że też się tak bałam. Że bałam się, że ktoś wejdzie do tego naszego domku, że w sumie jakby to są takie drzwi, jakby ktoś chciał, to w sumie mógłby się włamać, czy przez okno, czy... No i pamiętam, że bardzo się wtedy bałam. Nie wiem, czy wołałam wtedy Dominikę, czy nie, bo też trochę się wstydziłam, nie znałyśmy się tak dobrze. Ale pamiętam, że jedna była taka noc, że się bardzo bałam. Ale to raczej było takie, nie chcę powiedzieć, że urojone, ale to były gdzieś takie jakieś silne lęki, ale no to mówię, to tylko raz.
Ale takich bezpośrednich zagrożeń fizycznych na przykład nie doświadczyłaś w Zambii?
Ze strony ludzi nie przypominam sobie zupełnie takiej sytuacji. Raczej ludzie byli bardzo życzliwi i raczej nam pomagali. Raz pamiętam też, że wracałyśmy z tej wioski Katongo i my za każdym razem szłyśmy w ogóle inną drogą, bo nie mogłyśmy zapamiętać. I pamiętam, że raz szłyśmy przez takie, znaczy tam, no wszędzie tam tak było, że ta droga to taka pieskowa i tak dalej, ale szłyśmy tak na skuśkę przez takie wzgórze, górze, no nie wiem, i tam były takie dosyć wysokie trawy i taka wydeptana ścieżka i pamiętam, że tak sobie idziemy, gadamy i w pewnym momencie nam tak wąż przeciął tą drogę i tak po prostu jakby z jednej trawy do drugiej, ale tak jakby centralnie przed moją nogą, czy tam przed Dominiką, już nie pamiętam. No i wtedy się wystraszyłyśmy, bo też nie miałyśmy takiej wiedzy, czy tutaj są jadowite węże, czy nie, czy no czy jest ryzyko jakieś, ale ja wtedy pamiętam bardzo do tego podeszłam tak spokojnie i mówię, dobra Dominika, no to chodź, śpiewamy Zdrowaś Maryjo i jakoś pójdzie, nie? Raz, że pomoc z nieba, dwa, że będziemy głośno, to odstraszymy te złe zwierzęta. To wtedy jeszcze pamiętam tak, może troszkę się wystraszyłam, ale no potem się okazało, że też nie było zagrożenia życia, no bo tak jakby, nie wiem, czy ten wąż był jadowity, ale nic tam w każdym razie nie zrobił.
Dobra, to teraz takie dwa potężne pytania.
Już się boję.
Pierwsze, czy wrócisz kiedyś na misję, czy to był po prostu taki okres życia, taki moment i jednorazowy strzał?
Ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę wielokrotnie słyszałam już to pytanie, nawet właśnie na festiwalu Campo Bosco, gdzie też przyjeżdża ośrodek misyjny z Warszawy i opowiadają tam, jak jest i tak dalej, jak to wygląda. I też ostatnio właśnie mnie pytała ta koordynatorka wolontariatu, czy bym chciała wyjechać, nawet się śmiała, że mówi, dawaj Dominika, trzeba jechać, jest potrzeba. No i nie powiem, bo w sercu gdzieś tam to gra. Ten w ogóle czas wolontariatu był dla mnie naprawdę niesamowity i taki, no bardzo dobry i widzę też duże owoce. No ale teraz jestem już na takim etapie życia. Ja wtedy tego nie rozumiałam, bo ja wtedy miałam 19 lat i byłam po maturze, więc ja miałam 3 miesięczne wakacje i tak naprawdę miałam rodziców, którzy wiedziałam, że mi i siostry, wiedziałam, że złożą mi te papiery na studia, że ja nie zostanę na lodzie, że załatwią mi jakiś akademik czy coś i że jakby ta przerwa, jakby ten wolontariat w moim życiu nie zmieni nic na zasadzie, że ja muszę teraz, nie wiem, coś stracić przez to, że ja wyjadę, a były osoby, które wyjeżdżały na rok i mówiły na przykład, że rezygnują z pracy albo no rezygnują z wynajmu mieszkania i jak wrócą po roku, to tak naprawdę będą z niczym. Ja wtedy tego zupełnie nie rozumiałam, a teraz jeżeli się zastanawiam, to mam takie właśnie, że no ja teraz skończyłam studia jedne, za 2 tygodnie biorę ślub, także już nie będę też sama i no mam takie, że to już nie jest tylko moja decyzja, ale mam na tyle szalonego narzeczonego, że myślę, że gdyby taki pomysł zrodził się jakby i w moim sercu i w jego, to bylibyśmy gotowi, żeby wyjechać. Może też nie wiadomo jakby jak się potoczy sprawa z zakładaniem rodziny i tak dalej, bo wiadomo jak już się pojawią dzieci, to też jest inaczej, ale ja gdzieś tam dopuszczam w sercu taką cichą nadzieję, że może kiedyś gdzieś tam wyjedziemy razem pomagać.
Okej, okay, a czy wróciłaś odmieniona? Czy wróciła inna Dominika, lepsza?
Moim zdaniem tak. Znaczy, nie wiem czy lepsza, na pewno podszkoliłam angielski, to na 100%, bo jak przyjechałam tam, to miałam w ogóle pierwszy tydzień, to ja nie rozumiałam nic, co oni do mnie mówią. Ja zawsze byłam dobra z angielskiego w szkole, ale tam po prostu oni mówili tak inaczej, że ja mówię, Panie Boże, po co ty mnie tu wysłałeś, jak ja nawet nie umiem mówić z nimi, to jakby, co ja mam tutaj w ogóle robić. Ale ja pamiętam też taki, to też może tak niespodziewanie, tak teraz powiem, że, bo tak ludzie też tak oczekują z tego wolontariatu, to takich właśnie górnolotnych takich zmian, takich, no nie wiem jak też tak powiedzieć, takich właśnie zjawiskowych przemian. Ja czegoś takiego nie doświadczyłam, żebym teraz powiedziała, że nie wiem, jestem zupełnie inna, ale właśnie co mnie zaskoczyło na tym wolontariacie to, że my miałyśmy bardzo dużo na przykład kontaktu z chłopakami. No bo wiadomo, my pojechałyśmy, ja miałam 19 lat, Dominika miała chyba 20 wtedy, 2 blondynki. No i na przykład na oratorium przychodziły dzieci, wiadomo, ale w dużej mierze przychodzili kawalerowie ze wsi, zwanej Kasamą. Bardzo dużo przychodziło młodych chłopaków i ja też na przykład mam wrażenie, jak sobie teraz myślę, że ja się trochę pod tym względem też zmieniłam, że ja nabrałam takiego, o wiem, tak na pewno uwierzyłam w to, że jestem piękna. O, w ten sposób. Bo tyle komplementów, ile my się tam nasłuchałyśmy. Ludzie potrafili na ulicy krzyczeć do nas, hej, masz fajne dżinsy, coś tam, dobrego dnia. I to było tak niesamowite, że ja pamiętam, że przed wyjazdem ja byłam, znaczy no nadal jestem gdzieś tam nieśmiała, ale pamiętam, że takim, że problemem na przykład dla mnie było w Polsce wcześniej, nie wiem, przejść obok ławki, na której siedziało mnóstwo chłopaków, i przejść tak jakby z taką po prostu, no po prostu, że idę i przejdę, nie?
Z luzem.
Tak, z takim luzem, no. Wiem, że zawsze mnie to naprawdę krępowało, ja zawsze się bałam, że coś do mnie krzykną, albo że, a nie wiem, coś mi się zawinie, potknę się, tak, no tak bardzo do tego podchodziłam. A pamiętam, że tam był taki moment, że ja naprawdę uwierzyłam w to, że jestem piękna, że jestem wartościowa, no, że jakby ja mam coś do zaoferowania. I tam naprawdę na to boisko przychodziło mnóstwo chłopaków i pamiętam taki moment, że szłyśmy kiedyś z Dominiką na targ i ja tak, pamiętam, na takim luzie przeszłam obok nich i mówię, krzyknęłam nawet, siema chłopaki, co u was, jak się macie, wszystko spoko, no to fajnie, to trzymajcie się, widzimy się tam za niedługo na oratorium. I czy to byli chłopacy, których znałam, czy nie znałam, pamiętam, że wtedy przeszłam tak z takim poczuciem, że jakby no jestem sobą, jestem wartościowa, jakby nie muszę się niczego wstydzić. No i na pewno pod tym względem ja zawsze po wolontariacie powtarzałam, że jak ktoś ma depresję, to niech jedzie do Zambii. To oni to załatwią już.
Dobra rada. Dominika, mieliśmy porozmawiać jeszcze na jeden temat, omówić twoją drugą potężną podróż, ale niestety skończył nam się czas antenowy. Tak miło nam się rozmawiało, że nawet zgubiłem rachubę czasu, ale w takim razie zapraszam wszystkich serdecznie na jutrzejszą audycję, gdzie będzie druga część z Dominiką Żółtańską na temat podróży. Nie mówię Dominika, cześć, mówię do zobaczenia.
Do zobaczenia, dzięki wielkie.